Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ksiądz Tomasz Koprianiuk, Joanna Kuczborska i czytania na czwartą niedzielę wielkanocną.
Czytanie z Dziejów Apostolskich. W owym czasie Paweł i Barnaba, przeszedłszy przez Pergę, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli w dzień szabatu do synagogi i usiedli. A wielu pobożnych prozelitów towarzyszyło Pawłowi i Barnabie, którzy w rozmowie starali się zachęcić ich do wytrwania w łasce Boga. W następny szabat zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać Słowa Bożego. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość i bluźniąc sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: należało głosić Słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan: ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. Poganie, słysząc to, radowali się i wielbili Słowo Pańskie, a wszyscy przeznaczeni do życia wiecznego uwierzyli. Słowo Pańskie szerzyło się na cały kraj. Ale Żydzi podburzyli pobożne, a wpływowe niewiasty i znaczniejszych obywateli, wzniecili prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze swoich granic. A oni, strząsnąwszy na nich pył z nóg, przyszli do Ikonium, a uczniowie byli pełni wesela i Ducha Świętego.
Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, ujrzałem, oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I rzekł do mnie jeden ze starców: to ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i w krwi baranka je wybielili. Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy. A zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi. Nie będą już łaknąć, ani nie będą już pragnąć. I nie porazi ich słońce, ani żaden upał, bo pasł ich będzie baranek, który jest pośrodku tronu i poprowadzi ich do źródeł wód życia i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu.
Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział: moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je. Idą one za mną, a ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy.
Jesteśmy w rzeczywistości po zmartwychwstaniu, nie tylko w czytaniach, ale teraz, kiedy żyjemy. I jest wielki sens w tym, że kiedy głosimy kerygmat, to najpierw mówimy o męce i śmierci Jezusa i o tej rzeczywistości przed zmartwychwstaniem, żebyśmy docenili, zatęsknili i naprawdę się ucieszyli rzeczywistością po zmartwychwstaniu. Tak jak ucieszyli się w tym fragmencie czytań z Dziejów Apostolskich poganie. Poganie, słysząc to, radowali się i wielbili Słowo Pana, bo to wielka nadzieja i wielka szansa na życie.
Czwarta niedziela wielkanocna to niedziela dobrego pasterza. A więc patrzymy na Jezusa Chrystusa, który jest tym dobrym pasterzem, niosącym na swoich ramionach zagubioną, zranioną owcę. To jest znak Jego miłości, bezgranicznej miłości, bezinteresownej do nas, która się właśnie w tym przejawia, że On oddał życie za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami, abyśmy mieli życie. On zmartwychwstał, aby każdy z nas miał dostęp do życia wiecznego, abyśmy mieli otwarte niebo, abyśmy mogli być w relacji do Ojca. To rzeczywiście jest dobra nowina dla człowieka, który dzisiaj żyje w różnym położeniu. Są tacy, którzy żyją w położeniu dobrym, to znaczy nie odczuwają wielkich braków i na co dzień mają się dobrze, ale też są tacy, którzy cierpią. I myślę, że wielu z nas doświadcza tego cierpienia i nie chce tutaj się koncentrować na jakiejś diagnozie i mówić, jak jest, tylko właśnie całe chrześcijaństwo jest odpowiedzią na cierpienie człowieka. Tak jak apostołowie, którzy wychodzą z wieczernika i głoszą dobrą nowinę, że Chrystus umarł i zmartwychwstał, to oni przychodzą z odpowiedzią na życie. To jest nowa jakość chrześcijaństwa. Jest takie niebezpieczeństwo, że my chrześcijaństwo zamkniemy tylko do pewnych diagnoz. do pewnego stwierdzenia, że jest w świecie zło, jest cierpienie, że wszyscy też tego doświadczają. I tak nieraz sami nakręcamy się w ten sposób, że jakby nie widzimy tego, co dalej. Nie mamy odpowiedzi na to, co jest naszym cierpieniem. Jeśli się rozwodzę, znaczy, że muszę się rozwieść i porzucić męża, żonę. Jeśli są trudne relacje w pracy, znaczy tak musi być. Jeśli zachorowałem na raka, to mogę co najwyżej pytać, dlaczego, Boże, za jakie grzechy. Mogę żyć w takim położeniu pewnej diagnozy, że jest coś źle, jest coś, co mi uwiera, jak kamyczek w bucie, co nie daje mi spokoju. I można szukać w chrześcijaństwie takiego pocieszenia, takiego plastra na to i tak na dobrą sprawę nie znajdziemy, ponieważ chrześcijaństwo nie jest diagnozowaniem rzeczywistości. Bo to, że jest czasem źle, że cierpimy, jest oczywiste. Że podlegamy śmierci, nie ma z czym dyskutować. Natomiast co nam przynosi chrześcijaństwo? Co nam przynosi Jezus Chrystus zmartwychwstały, dobry pasterz? On nam przynosi odpowiedź na nasze cierpienie. Przede wszystkim On przychodzi, by powiedzieć, choć jesteście w tym doświadczeniu i pewnym sensie pod panowaniem ciemności, to ja zwyciężyłem to zło, które was ograniczało. Ja zburzyłem ten mur, który nas rozdzielał, ten mur wrogości, abyście mieli życie. I to właśnie przychodzi Jezus Chrystus z tą odpowiedzią na nasze życie. On daje tę odpowiedź ustami apostołów. Dzisiaj z Księgi Dziejów Apostolskich. Widzimy, jak trudno jest przyjąć ten kerygmat, dobrą nowinę. Człowiekowi, który jest tak zasklepiony na Pana Boga, a właściwie takim swoim myśleniem nie pozwala, żeby ta dobra nowina mogła go przemienić. Bo on ciągle myśli w takich kategoriach, że trzeba Panu Bogu złożyć jakąś ofiarę, czyli trzeba wyjść od siebie z jakąś inicjatywą, żeby Pan Bóg się nade mną ulitował i żeby przestało mnie trapić takie czy inne zmartwienie, czy żeby opuściło mnie takie czy inne cierpienie, abym nie doświadczał krzyża. Typowa, naturalna religijność. Ja coś zrobię Panu Bogu, nawet w takim myśleniu bardzo prostym, ja się pomodlę, a
nie
Pan
oczekuję,
Bóg
że
mi to, tak, co zrobić. Chce, sprawi, że to się spełni. To nie jest chrześcijańskie myślenie. To jest w pewnym sensie zabobon i to jest też w pewnym sensie pogaństwo. Tak właśnie czyniły ludy pierwotne, które jeszcze nie znały Boga, które nie znały Ewangelii, ale Pan Bóg także przez tę sytuację stopniowo się objawiał. I o tym mówią Paweł i Barnaba, właśnie celebrując to słowo w tej synagodze, do której przyszli. Oni obwieszczają dobrą nowinę, obwieszczają coś zupełnie przeciwnego do oczekiwań, bo to jest wreszcie ten moment, kiedy ci ludzie zaczynają słuchać o czymś, czego nigdy nie słyszeli, ale też czego się nie spodziewali, że to można usłyszeć. I to czasami budzi pewien opór. Tak jakby w naszych parafiach, kiedy już mamy pewne przyzwyczajenie co do niektórych księży i wiemy, że ten ksiądz jak zacznie mówić homilię, to będzie długo, można przysnąć, a ten jak powie, to będzie ciekawie. I takie nasze oczekiwania są. Ale mamy taki pewien zakres, który uważamy, że jeśli zostanie przekroczony, to będzie to dość wrażliwe, żeby na to później zareagować. To znaczy, nie zgadzam się z tym, co powiedział ksiądz, to jakoś mnie nurtuje, to jakoś mnie dotyka. My tak możemy czasami reagować, kiedy siedzimy w ławkach i słuchamy słowa. Ale to jest bardzo dobre, ponieważ to też w jakiś sposób prowokuje do myślenia nas. No bo jeżeli my przychodzimy do kościoła i zgadzamy się z tym, co mówi ksiądz na ambonie, a często to, co mówi kapłan na ambonie, to jest pewna diagnoza, tak jak były rekolekcje w okresie Wielkiego Postu i nieraz miałem okazję posłuchać, jak niektórzy kapłani głoszą homilię, to w jakimś znacznym procencie były to po prostu trafnie postawione diagnozy, czyli powiedzenie czegoś, jak jest. I to w jakiś sposób dało się tego słuchać, no bo trudno się z tym nie zgodzić, że jest na świecie źle, że ludzie podejmują bratobójcze walki, że ludzie się nie potrafią pojednać, nie potrafią wejść w relacje, że świat oddala się od Boga. No takie, powiedzmy, rzeczy ogólne są oczywiste i my się z tym zgadzamy. A jeśli ktoś jeszcze wejdzie w jakieś takie tematy, które mogą prowokować, i ktoś zacznie diagnozować, że to wszystko przez na przykład Żydów, albo przez jeszcze jakieś inne nacje, albo jeszcze jakieś tam wprowadza wątki, które nie mają nic wspólnego z chrześcijaństwem, ale tak, żeby jakoś usprawiedliwić obecną sytuację, to może się wydawać nawet ciekawe. I tego możemy słuchać, ale to nie daje odpowiedzi na nasze generalnie problemy, które nosimy w swoim sercu. No bo jeżeli przyjdzie do kościoła osoba, która została wyrzucona z pracy, albo przyjdzie ktoś, kto cierpi z powodu tego, że umiera mu bliska osoba. Albo przyjdzie ktoś, kto nie potrafi pojednać się i żyje w ciągłej nienawiści, w zazdrości. Przyjdzie ktoś i usiądzie w ławce i ma taki problem, czy sprzedawać mieszkanie, czy nie. Ma takie dylematy. Są ludzie, którzy przychodzą z konkretnymi problemami. Jeśli nawet ich nie widzimy, to na pewno je mamy. No i teraz, po co ja przychodzę? Jeśli przychodzę z taką świadomością, że Pan może przyjść z odpowiedzią na te moje trudności, na całą moją sytuację, to też ten, który będzie głosił, jeśli będzie miał tę świadomość, że oto ludzie oczekują, żeby Pan przemówił do nich, nie tylko w taki sposób, że ja wiem, że straciłeś pracę, ja wiem, że cierpisz z tego czy tamtego powodu, ale również, żeby przemówił, co mam zrobić w tym właśnie momencie. Wówczas to słowo staje się dobrą nowiną.